Silvareru,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy pięknie. No cóż, Władysławie, myślę, że będziemy kontynuowali naszą opowieść o historii sejmików. Sejmików, podkreślam, nie Sejmu, tylko tych szlacheckich spotkań gdzieś tam na terenie Rzeczpospolitej, gdzie przyjeżdżała szlachta mniej lub bardziej bogata, żeby sobie pojeść, popić. No, szable były w ruchu.
No bardzo często, chociaż załatwiano też bardzo konkretne sprawy.
No ale myślę, że powinniśmy opowiedzieć o jakimś konkretnym sejmiku, jak to wyglądało.
Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o bardzo konkretnej sprawie, konkretnym sejmiku, przebiegu, całym kontekście, bardzo ciekawym i niezwykłym. A działo się to wszystko w roku 1784, czyli no jakby 100 lat, można powiedzieć, po Wiktorii Wiedeńskiej. I mamy tutaj kontrast jeszcze w tym XVII wieku za panowania Jana III Sobieskiego. Polska szlachta pod sztandarami Rzeczypospolitej potrafiła pokonać Turków. To była wielka wiktoria. 100 lat później ta sama szlachta z tymi samymi szablami w ręku niestety tłukła się między sobą. Zaraz o tym bardziej szczegółowo opowiemy.
Jak to na sejmikach bywało często.
Bohaterów tej historii jest przynajmniej dwóch. Opisuje ją Kajetan Koźmian, wybitny pamiętnikarz, działacz, poeta, którego życie i aktywność przypada raczej już na wiek XIX, ale on żył bardzo długo i ze swojej młodości, która sięgała właśnie lat 80. XVIII wieku, doskonale pamiętał te wydarzenia, których był naocznym świadkiem. Zwłaszcza, że ta historia, którą chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć, zdarzyła się wokół wyboru, potencjalnego wyboru jego ojca na stanowisko deputata trybunalskiego. Tu trzeba powiedzieć, że ojciec Kajetana Koźmiana był, jak to wówczas mówiono, kapitulowanym mecenasem hetmana Branickiego. Co to znaczyło w ówczesnym języku kapitulowanym? To znaczyło tyle, co etatowym, tak? Czyli hetman Branicki zatrudniał starego Koźmiana jako swojego plenipotenta, czyli pełnomocnika, w bardzo wielu sprawach sądowych, sporach przeróżnych, trybunalskich i innych. Miał ich po prostu tak dużo, że potrzebował stałego prawnika. Oczywiście, podkreślmy od razu, tymi mecenasami, no tak samo jak sędziami czy deputatami trybunalskimi, to była wyłącznie szlachta. To było dopuszczalne, czyli ten szlachcic nie mógł zajmować się pracą w sensie fizycznym, no nie mógł uprawiać ziemi, nie mógł być rzemieślnikiem, ale mógł być jurystą, mógł być prawnikiem. To było cenione, no i powiedzmy sobie od razu, zwłaszcza w XVIII wieku, to była jedna ze ścieżek kariery. Na tym się po prostu można było bardzo, ale to mocno obłowić, tak? Pamiętamy to słowo, jezuici się obławiali na starych wdowach, a juryści, prawnicy obławiali się na tego rodzaju procesach. Drugą postacią, bardzo tutaj dla nas ciekawą, jest Kazimierz Nestor, książę Sapieha, wojewodzic mścisławski, który ledwo wyszedłszy z nauk w konwikcie, już został generałem artylerii Wielkiego Księstwa Litewskiego. To był, proszę Państwa, tytuł. To był taki generał tytularny. No niemniej on miał 20 parę lat i już mógł używać tytułu generała. Ale to wszystko również dzięki temu, że był synem rodzonej siostry hetmana Ksawerego Branickiego. Także tutaj krąg jest taki bardzo ścisły, tak? Krąg rodzinny. No i jest ten prawnik taki niezwykle dla tej rodziny zasłużony. Ale Kazimierz Nestor to była postać bardzo szczególna. Mówię o tym również dlatego, że w niektórych opracowaniach historycznych, podręcznikach, nawet szkolnych, można znaleźć jego postać i nazwisko w gronie osób niezwykle zasłużonych, a mianowicie zasłużonych dla Sejmu Czteroletniego i dzieła uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ale to, proszę Państwa, było później. Tymczasem podręczniki nie piszą o tym, że był to, jak go charakteryzuje Kajetan Koźmian. Książę ten młody, przystojny, utalentowany, wymowny, dziedzic Kodnia i Łęczny, dóbr obszernych, lecz bardzo zadłużonych. Ożenił się z piękną, młodą, bogatą i dobrze wychowaną córką Cetnera, wojewody bełskiego, wdową po Józefie, księciu Sanguszce, marszałku wielkim Wielkiego Księstwa Litewskiego, który na polowaniu, potłukszy się z Sanek, umarł, zostawiwszy pod opieką matki jedynego syna, bardzo pięknego 12-letniego młodzieńca. Sapieha, po ożenieniu się, ujrzawszy się przez żonę palem dożywotnim Lubartowa i innych obszernych dóbr sanguszkowskich na Ukrainie i na Wołyniu, przeszło 300 tysięcy rocznego dochodu czyniących, zapragnął za poradą matki trząść trybunałami, a z własnego i zwykłego możnowładcą popędu burmistrzować w województwie lubelskim, wybierać i strącać na sejmikach urzędników, posłów, deputatów. Tu powiedzmy od razu rzecz jeszcze jedną, której na kartach podręczników państwo nie znajdziecie, ale o której pisze pamiętnikarz, a mianowicie Kazimierz Nestor od najwcześniejszych lat był nie tylko, powiedzielibyśmy według dzisiejszego języka, playboyem, bywalcem salonów, ale był po prostu hulaką, amatorem wdzięków płci pięknej, no i niestety straszliwym zupełnie pijakiem. To był po prostu od młodych lat ciężki alkoholik, który praktycznie nie bywał trzeźwy. Wiemy doskonale, że w tamtej epoce pito przy każdej okazji, szlachta naprawdę nie wylewała za kołnierz. Te opisy zbiorowych pijatyk są po prostu dzisiaj szokujące dla nas. No niemniej nawet w tym kręgu Kazimierz Nestor się wyróżniał. Właściwie nie trzeźwiał, można powiedzieć. W tym stanie, dodajmy, trząsł województwem lubelskim, potem został posłem na Sejm czteroletni, gdzie odegrał niebagatelną rolę. Takie to były czasy. No i biorąc na to, co się dzieje? Otóż z jakiejś fantazji, z jakiegoś pomysłu, w przypływie chwilowej sympatii, zaproponował ojcu Koźmiana, by ten porzucił tą taką praktykę, powiedzielibyśmy, profesjonalisty, tego etatowego prawnika, mecenasa, a mianowicie, żeby się dał wybrać jako deputat do Trybunału Lubelskiego.
Co to znaczy określenie deputat?
Tu właśnie trzeba wyjaśnić, że deputat do Trybunału, to było trochę tak jak poseł na Sejm. Tylko, że poseł na Sejm jechał na ogół na własny koszt, ponosił pewne trudy. Sejm mógł być zerwany pierwszego dnia, czyli wracał z niczym. Tymczasem deputat do Trybunału to byłoby, zachowując wszelkie proporcje, można powiedzieć, że to było coś takiego jak wybór na sędziego Sądu Najwyższego. Tak? Były te dwa trybunały, które sądziły sprawy w najwyższej instancji. Deputat to był jeden z tych sędziów, którzy w tym trybunale zasiadając rozstrzygali sprawy na tym najwyższym poziomie. I to, proszę państwa, to był niezwykły honor dla szlachty. Myślę, że większy niż bycie posłem na Sejm, czyli bardziej jakby większą godnością, większym honorem było zostać deputatem niż posłem na Sejm, ale druga sprawa była znacznie ważniejsza. To były niezwykle dochodowe stanowiska, niezwykle. Już pomijając jakieś legalne dochody, które się z tym wiązały, to wręczanie sobie nawzajem przeróżnych, powiedzielibyśmy dzisiaj, korzyści majątkowych było na porządku dziennym. Nie nazywano tego łapówką, nie nazywano tego korupcją, dlatego że, krótko mówiąc, wszyscy płacili wszystkim. Jeżeli jakaś
taki sprawa, był zwyczaj.
Tak, jeżeli jakaś sprawa na tym najwyższym poziomie rozgrywała się między na przykład dwoma tymi domami magnackimi, to było wiadomo z góry, że oba te domy będą sypały dukatami czy tam czerwonymi, złotymi dla tych deputatów. Tak to się działo. No i ni stąd, ni zowąd pada propozycja, żeby ten Koźmian został deputatem. Koźmian był niezwykle zaskoczony, ale się zgodził. Problem był również taki, że akurat w tamtym roku kolej przypadała na powiat łukowski, czyli krótko mówiąc, ten deputat musiał być wybrany z powiatu łukowskiego, gdzie Koźmian nie mieszkał. Ale Sapieha powiedział, nie ma sprawy, on tu ma wszędzie swoich ludzi, on to pięknie wszystko załatwi. Zaczęły się różne akcje w kierunku tego wyboru, tymczasem książę Jegomuś na balu spostrzegł piękną, młodą damę. Szybko się z nią zapoznał. Okazało się, że jest ona mężatką, córką suchodolskiego podstarosty lubelskiego, która właśnie wyszła za mąż za niejakiego Jastrzębskiego. Była to młoda dama, która bardzo pragnęła błyszczeć na salonach, bawić się. No i prawdę powiedziawszy, bardzo chętnie przyjęła awanse księcia Kazimierza Nestora, co było wówczas, powiedzmy, od razu na porządku dziennym. Ponieważ książę chciał spełnić jej wszelkie życzenia, no ale przy tym też ułatwić sobie działanie, zgodził się na taką propozycję, żeby to jej mąż został wybrany tym deputatem do Trybunału. Co to zmieniało? No zmieniało to dwie rzeczy. Po pierwsze, ona by się przeniosła do Lublina, gdzie na stałe rezydował książę. Po drugie, ten mąż byłby cały czas zajęty, tak? No bo w tym Trybunale to się siedziało od rana do nocy, więc... A z drugiej strony byłby wdzięczny księciu, także niespecjalnie by się przejmował tym, co jego piękna młoda żona w tym czasie robi.
No sprytna intryga.
Co się dzieje? No, proszę państwa, książę obiecuje swojej kochance, że jej mąż zostanie wybrany deputatem, ale wcześniej zaproponował to samo staremu Koźmianowi. Co więcej, książę rozpoczyna różne akcje na rzecz wyboru tego Jastrzębskiego, ale bynajmniej nie informuje o tym tego pierwotnie wskazanego kandydata. W końcu dochodzi do jakiejś tam konfrontacji. I tutaj proszę posłuchać fragmentu wspomnień Kajetana Koźmiana. Sapieha, ostrzeżony o powszechnym nieukontentowaniu, zawsze lekceważąc rzeczy, na cztery niedziele przed sejmikami, znajdując się w Lublinie, przyszedł z wizytą do ojca mego i na dawnej poufałości tonie rzekł do mego ojca, już nie trzeźwy. Już to na ten rok... Właśnie, nie możesz być deputatem, ale Jastrzębski. Przyrzekłem mu, a Waści obierzemy na przyszłoroczny trybunał. Bardzo dobrze, mości książę, choćby i nigdy. Przystanę na to, lecz niech książę raczy mówić z obywatelami. Jeżeli oni mnie uwolnią od danego im słowa, zgodzę się z ich wolą. A tej chwili nie jestem panem mego słowa, a spodziewam się, że książę, nie raczyłeś zapomnieć przysług moich dla swego domu i skutku ich zaprosin, którymi mnie zaszczycili. Jeżeli zmieniłeś swój zamiar, przynajmniej mi przeszkadzać nie będziesz. A, jako widzę, Waść chcesz ze mną emulować. Za małyś Waść na to. Mości książę, wiedz, że choć miałem myśl odstąpienia, od tej chwili nie odstąpię. Obywatele między nami rozstrzygną.
No, no tak.
Doszło do potężnego konfliktu, tak?
No, czyli i konfrontacji. Sobie
średni szlachcic zadarł z magnatem, z wielkim panem, z księciem, z generałem. No i zaczęła się konkurencja. Zaczęło się przygotowanie do sejmiku, bo podkreślmy, ten deputat miał zostać wybrany przez sejmik. No ale jak mówiliśmy wcześniej, te sejmiki nie były ani uczciwe, ani wolne. Tutaj decydowały te wielkie partie magnackie, które miały swoich, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, tak jak mafie mają swoich żołnierzy i swoich cyngli, tak te domy magnackie miały no, swoją szlachtę. Obie strony mobilizowały swoich stronników. Problem był taki, że to, czy mógł do szlachty przemówić książę, no to były przede wszystkim pieniądze. Tylko, że on był utracjuszem, tak? On nieustannie te pieniądze, których nie miał zresztą aż tak wiele. Słyszeliśmy wcześniej, jego majątek był ufundowany głównie na posagu jego żony. Tymczasem z powodu jego trybu życia
Pieniędzy nie miał.
I nieustannych miłostek. Ta żona no, bardzo szybko powzięła myśl o separacji, z czasem o rozwodzie. Nawiasem mówiąc, ten rozwód nastąpił w okolicznościach skandalicznych i kiedy będziemy mówili o historii obyczaju, to pewnie jeszcze do tego dojdziemy, bo jest to bardzo ciekawy temat. Krótko mówiąc, Sapieha raptem się okazało, że nie bardzo, że nie ma pieniędzy. Zaczął zatem tych pieniędzy szukać, ale się okazało, że trzech bankierów lubelskich, Heisler, Weber i Fink, tu nawiasem mówiąc ciekawe, że wszyscy bankierzy lubelscy mają niemieckie nazwiska.
Tak.
Odmówili, oświadczyli, że nie mają pieniędzy, że nie dadzą. Skąd to się brało? No brało się stąd, że juryści, czyli prawnicy, trzymali sztamę z bankierami. To było to samo środowisko. A generalnie całe to środowisko prawnicze poparło Koźmiana. To się bardzo nie podobało, że ten zawsze pijany playboy będzie tutaj rozdawał funkcje. Nie. Skoro zostało powiedziane, że deputatem ma być Koźmian, to oni trzymali stronę Koźmiana. No, co robi w tej sytuacji książę? Książę jedzie do Warszawy, szuka tam kredytu, też ma przeróżne problemy, no ale w końcu jakieś tam pieniądze zdobywa i dzięki tym kapitałom finansuje swoją partię. No, proszę Państwa, to się odbywało w ten sposób. To w innym pamiętniku Marcina Matuszewicza on to bardzo dokładnie opisuje. Znaczy tak, magnat chce pozyskać swoją partię, ma jakichś swoich ludzi, tak? No to parę tysięcy złotych gromadzi, czerwonych polskich złotych, no i na przykład wręcza takiemu tam podkomorzemu powiedzmy 2000, tak? On ten 1000 to od razu sobie zostawia. Drugi 1000 też dzieli i tak kilku innym tam daje po kilkaset złotych. Tak schodząc niżej, kiedy dochodzimy już do tego poziomu takich prawdziwych rembajłów, to oni dostają po jednej złotówce albo po jednym dukacie. I to wystarczy. To dla nich jest dużo pieniędzy. Oni są naprawdę goli, bo się oni nic nie mają. Oni dostają pić, dostają jeść. Przez parę dni na tym sejmiku ucztują, to jest dla nich święto, ale takie realne przekupstwo, no to są grosze, tak, z punktu widzenia magnata. Choć wszystko razem, uwzględniając również koszta tego wina, tej wódki, tych pieczeni, no to oczywiście są to pewne koszta. Tymczasem druga strona, czyli strona Koźmiana, mobilizuje tą taką właśnie średnią szlachtę, tak? Która generalnie popiera Koźmiana, bierze jego stronę ku nawet pewnemu zdziwieniu tej strony magnackiej. To w ogóle jest ciekawy przypadek, bo on pokazuje, że nie zawsze ci magnaci z najwyższej półki musieli wygrywać, tak? Że mogły się zdarzyć sytuacje, kiedy opór masy szlacheckiej, nie tej najniższej, tak? Ale tej średniej szlachty, no jednak był dość poważny.
No i jak to się skończyło?
No i tu właśnie chcę Państwu przeczytać no, taki spory fragment, bo jest to po prostu niesamowita historia. Nadszedł więc dzień sejmików. Tłumy szlachty napełniły ulice. Po jednej stronie stanął w stallach książę Sapieha z swoimi przyjaciółmi, otoczony kilku hetmańskimi rębaczami. Po drugiej stronie ojciec mój, otoczony przyjaznym obywatelstwem, dependentami i prawie całą przychylną sobie palestrą. W środku zasiedli urzędnicy wojewódzcy. Ławki w kościele zajęła publiczność i wyfryzowani przy szpadkach eleganci warszawscy. Szlachta tłumnie zapełniając ciżbą cały kościół, z przedzierzgnianiem i szyderstwem spoglądała na nich. Gdy po mszy pierwszy z porządku urzędnik zagaił sejmik i podał kandydatów na marszałka, zaraz stał się krzykliwy spór. Partia Sapieżyńska wrzeszczała: nie pozwalamy na Jastrzębskiego, podsędka Łukowskiego, jako na znanego przyjaciela ojca mego. Partia ojca mego z głośniejszym, jako liczniejsza krzykiem to samo powtarzała na jednego z suchodolskich. Wśród tego wrzasku wpada szlachcic i na partię mego ojca woła: Suchodolski w kaplicy przysięga na marszałka. Na to stojący przy moim ojcu młody jego dependent, niejaki Jan Dmuchowski, szlachcic, dziedzic części we wsi i Życach, zagorzały ojca mego stronnik, krzyknął: albo ja trup, albo Koźmian deputatem. I zrzuca się w tłum szlachty. W wpada z nią do kaplicy. Tam przewracają stolik, wydzierają krucyfiks, rozdzierają rotę przysięgi, wyganiają pałaszami przeciwników, obsaczają kaplicę i wrzeszcząc: niech pan Jastrzębski przysięga, wracają. Próżno sapiecha, stanąwszy na ławce, głos zabiera i partia jego woła: nie pozwalamy. Jastrzębski wykonywa przysięgę i wzywa o podanie kandydatów. No tutaj przerwę, żeby troszeczkę to skomentować. Przede wszystkim wyjaśnię, że to są dwie różne postaci. Nazywa się zarówno ten kandydat na deputata, jak i wcześniej kandydat na marszałka sejmiku. Dlatego można tu się troszeczkę pogubić. Ale to są dwie różne osoby. Co było dalej? Książę Sapieha staje na ławce, popiera głosem swojego kandydata, a gdy wrzask go zagłusza, kończy mowę tymi słowy: a kiedy tak, ten niezgodę rozstrzygnie. I miał nieroztropność wyciągnąć pałasz do połowy pochwy. Nie dano mu dalej dobyć. Zrzucono z ławki, w mgnieniu oka błysnęło 1000 szabel. Nie oparli im się rębacze hetmańscy. Na ten gwałt i krzyk wychodzi z zakrystii przeor dominikański ksiądz Drohojowski. Sanctissimum w ręku woła, zaklina. Rozjadły tłum, jednych rąbie, drugich płazuje. Sapiechę ukrytego pod ławką ściga z gołym pałaszem szlachcic na pół pijany. Ten ucieka i chroni się pod kapę i szaty kapłana. Szlachcic zamierza się, chce go rąbnąć. Przeor, w jednej ręce utrzymując puszkę, drugą chwyta za klingę. Szlachcic, szarpnąwszy, podrzyna mu palce. Krew broczy stopnie ołtarza. Nie hamuje się gmin szlachecki, rzuca się na elegantów warszawskich. Jednych tupety targa, drugich płazuje i wypędza z kościoła. Zbroczony krwią kościół w interdykcie. Sapiecha przez zakrystię cichaczem uchodzi. Partia jego wyparta, zamykają kościół, wybierają jednomyślnie Koźmiana. Spisują laudum, a że się lękają, aby w innym kościele nie zachciało się upokorzonemu panu zgromadzić swoją czeredę i sejmik rozdwoić, szlachta pod swymi dowódcami przez całą noc oblega wszystkie kościoły i nie ustępuje, aż się dowiedziała, że Sapiecha w nocy odjechał do Lubartowa. W ten sposób Koźmiana wybrano deputatem, a z czasem król uczynił go podsędzkiem, a nawet sędzią ziemskim lubelskim. Jak się potoczyły losy księcia Sapiechy, to jest osobny temat. Może przy jakiejś okazji uda nam się o tym opowiedzieć.
Póki co mamy świadomość, że Playboy przegrał.
Przegrał.